Wszystkich serdecznie. Moje ostatnie kazanie nauczyło mnie, że muszę bardziej precyzyjnie wyjaśniać to, co mam na myśli, żeby nie było jakichś niedomówień potem, więc jeżeli będzie coś niejasne, jak będę mówił, to proszę mnie poprawiać, póki jestem tutaj. Czasami rzeczywiście, jak o czymś mówię, to mam problem, żeby może doprecyzować to, co mówię, i potem mogą pozostać jakieś u niektórych może jakieś pewne niejasności. Mam nadzieję, że będzie wszystko jasne. Dzisiaj mamy taki jasny temat. Dzisiaj chciałem nawiązać troszkę do tego, co Jarek mówił w niedzielę. Mianowicie, pamiętacie, mówił o tej znanej przypowieści, którą wszyscy na pewno znamy jeszcze ze szkółek, jak byliśmy dziećmi na szkółkach, ale pewnie i jako dorośli często słyszeliśmy, mianowicie o tych dwóch domach, prawda, o których Jezus wspomina. Czyli jeden dom na skale, a drugi dom na piasku. To jest bardzo ciekawa historia, wiecie, bo ostatnio też tak przy modlitwie u nas w domu też o tym rozmawialiśmy akurat, czytaliśmy dziesiątą historię. I wiecie, nasze wyobrażenie tej historii jest takie, jak tam czasami mamy na rysunkach w szkółkach, w tych zeszytach szkółkowych, czy w tych naszych Bibliach dla dzieci. Przeważnie to jest taka historia ilustracyjna dla dzieci, że jeden dom stoi na skale, na takiej gołej skale, a drugi dom stoi na piasku. Ale no, ktoś, kto ma pojęcie o budownictwie, to wie, ja nie jestem ekspertem w budownictwie, ale też wiem o tym, że to jest niemożliwe, prawda? Bo ani dom nie może wytrwać na gołej skale sam z siebie, ani dom nie może sam z siebie wytrwać na piasku, prawda? Więc mowa jest tutaj o czymś głębiej, nie tylko o tej zewnętrznej warstwie, bo gdybyśmy postawili dom tak po prostu, to pewnie wiatr by go zaraz zdmuchnął, nawet nieduży wiatr. Więc wiadomo, że każdy dom musi mieć co? Fundamenty, prawda? To jest podstawa każdej budowli i ostatnie doświadczenia, ostatnich wichur, prawda, które są szeroko pokazywane w mediach, dobrze to obrazują. Pokazują nam Amerykę, która nie buduje za bardzo dużych fundamentów, która na przykład w ogóle nie stosuje piwnic, które u nas są szeroko stosowane i dlatego te domki nawet nie przy tak wielkim wietrze, jaki był ostatnio, ale nawet przy tych mniejszych po prostu czasami się zwyczajnie składają. Bo nie są mocno umocowane, prawda? Są proste, szybko budowane i po prostu do tego podłoża dosyć słabo umocowane. Natomiast u nas, nawet jak jest duża powódź, prawda? Pamiętacie tą dużą powódź, która była w Polsce w latach 90. na tam właśnie Opole, Wrocław. I pokazywano te obrazy, prawda, kiedy ta woda praktycznie zalała Wrocław na przykład i mniejsze miasta, ale tak duże miasto jak Wrocław, to ja nie widziałem, że te domy się zapadały, prawda? Były zawilgocone, zagrzebione, potem, prawda, część nadawała się do rozbiórki, ale pomimo takiej dużej ilości wody one przetrwały tą powódź. I ta powódź im nie zagroziła, w sensie ich samego istnienia. I jest to na pewno bardzo duża przyczyna tego, że one głęboko były umocowane, prawda? Miały głębokie fundamenty i nawet jak ta woda przeszła przez to miasto, to one się ostały. Natomiast dom, który nie miałby tych fundamentów, prawda, no to po prostu spłynąłby prawdopodobnie przy takiej dużej ilości wody. To wszystko by popłynęło. I Pan Jezus tutaj o tym właśnie mówi. Jest to zapisane w dwóch Ewangeliach. Przeczytamy może z obydwu. Najpierw może z Ewangelii Łukasza, 6 rozdziału. 6 rozdział Ewangelii Łukasza. Dwóch ewangelistów zwraca uwagę na podobne aspekty tutaj. To też warto to zauważyć, zaraz o tym więcej powiemy. A najpierw może przeczytamy ten fragment. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Od wersetu 46. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Więc tutaj Pan Jezus mówi o fundamentach tak samo, prawda? Było znane pojęcie fundamentów, może nie tak powszechne jak dzisiaj, kiedy mamy dużą wiedzę geologiczną, prawda? Mnóstwo przyrządów, które są w stanie przed budową domu sprawdzić te podłoże, które które pod nim jest, no ale mimo wszystko no, Żydzi w tamtych czasach też mieli świadomość tego, prawda, że przychodzi pora deszczowa i po prostu dom musi być dobrze umocowany. I otwórzmy jeszcze ten drugi fragment z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Od wersetu 24. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i je wykonuje, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. No właśnie, drugi fragment pokazuje to, co Mateusz pokazuje, mniej więcej to samo, co Łukasz. Zaraz się cofniemy troszeczkę, żeby zobaczyć, co było wcześniej wypowiedziane, bo to też jest istotne, co Jezus wcześniej powiedział, zanim podał ten przykład, do czego się odniósł. Wiemy, jaka to była w ogóle sytuacja, prawda? To Jezus wyszedł z uczniami, przyszło dużo ludzi, to było na Górze Błogosławieństw, czytamy, tam koło Jeziora Galilejskiego i tam była mowa o tych błogosławieństwach wszystkich, prawda? Błogosławieni cisi, błogosławieni tacy, prawda? I później było pewne odniesienie, o którym sobie powiemy więcej i na końcu Pan Jezus podsumował, prawda, to wszystko. Błogosławiony będzie ten, kto buduje na dobrym fundamencie, na dobrej skale, prawda, na mocnym fundamencie. Od czego zaczniemy? Wiadomo, może nie wszyscy wiedzą, że w Izraelu w lato nie pada. Mniej więcej od marca do października jest sucho, nie ma w ogóle deszczu. No, czasami zdarzają się ewenementy, ale generalnie nie ma deszczu, tak? Pada w porze zimowej, czyli od listopada mniej więcej do marca. I tak też było w tamtych czasach. Deszcze padały w porze, naszej porze tutaj europejskiej zimowej. Więc latem można by było sądzić, że jest bardzo spokojnie, prawda? Nie ma wiatrów, nie ma wody, nic nie zagraża człowiekowi, żaden żywioł oprócz gorącego upału tak naprawdę nie jest zagrożeniem. I w tym kontekście myślę, że zostały powiedziane też te słowa, tak? Kiedy ci budowniczowie mieli budować, to było spokojnie, tak? Ale Pan Jezus to odnosi do sytuacji, kiedy może być niespokojnie, kiedy może spać deszcz, który często łączy, jak wiemy, kiedy często się łączy, jak wiemy, z wiatrem, prawda? Jako żywioł, który przechodzi i może ten dom po prostu zmuchnąć, zniszczyć albo spłynąć może ten dom z wodą, prawda? A więc fundament, o którym tu jest mowa, to nie zewnętrzna, ale ta wewnętrzna warstwa, prawda? Ta głębsza warstwa, nie ta widoczna, którą widać na powierzchni, tylko ta, której nie widać, która nie jest widoczna dla innych ludzi. Ale z kolei dom tutaj, tak zastanawiałem się nad tym przykładem, który Pan Jezus podał, oczywiście dom jest przykładem dla nas też, prawda? Na czym my stoimy, na czym my mamy zbudowany ten nasz dom, ale dom jest też dobrym przykładem tego, że jest widziany przez wszystkich, prawda? Domy nie są pochowane gdzieś, prawda, w jakichś krzakach, w jakichś bardzo ustalonych, no niektóre, jak ludzie tam nie chcą, żeby być obserwowani, to budują jakieś tam wielkie mury i gdzieś tam się zaszywają, prawda, w jakichś dziwnych miejscach, ale generalnie domy są widoczne dla innych, prawda, możemy obserwować domy, prawda, nie są pochowane pod ziemią, tylko stoją i są widoczne, więc to też jest tutaj istotne. Dlaczego ten niemądry budowniczy wybrał, o którym tutaj jest mowa, wybrał takie niefortunne rozwiązanie dla tego swojego domu? No przede wszystkim myślę, że chciał uniknąć ciężkiej pracy, prawda? Bo to wiązało się z jakimś wysiłkiem, żeby się zorientować, jaka ta gleba jest, żeby wziąć łopatę i prawdopodobnie, nie wiem, wykopać z 1,5 metra, ze 2 co najmniej, prawda? Zobaczyć, co tam się kryje pod tą ziemią, prawda? Czy tam jakaś woda może płynąć, prawda? Jakiś strumyczek podwodny, czy jest piasek właśnie, czy rzeczywiście jest podłoże takie, na którym można budować. Więc myślę, że zwyczajnie mu się nie chciało kopać, prawda? Zwyczajnie z lenistwa po prostu odpuścił sobie ten temat. To myślę, że był pierwszy powód. Po drugie, był człowiekiem też krótkowzrocznym. prawda? Tak jak z tej historii wynika, nie myślał o tym, co będzie, kiedy będzie źle. I dzisiaj jest dobrze, prawda? Dzisiaj jest, świeci ładne słońce. Dzisiaj nie ma wiatru, więc nie potrzeba tutaj wkładać dużo wysiłku w to, żeby przygotować się na kataklizm, prawda? Albo na jakiś wiatr, na jakąś nawet nie na tyle kataklizm, ale na może na duży deszcz, prawda? Na dużą wichurę. Więc można powiedzieć, że był, nie myślał o tym, co będzie się działo później, prawda? Nie myślał o tym, co będzie za pół roku. Myślał o tym, co jest teraz. Skupiony był na tym, co jest teraz. I wiecie, takim dobrym obrazem, chociaż przykrym, jest to trzęsienie ziemi też, które było w Meksyku. Pewnie słyszeliście, niektórzy was słyszeli, że wczoraj było duże trzęsienie ziemi w Meksyku i zginęło już kilkaset osób. I dzisiaj czytałem taką informację, że Meksyk, to miasto Meksyk, prawda, stolica, jest jedną z największych aglomeracji, jak wiemy, na świecie, liczącą prawie 9 milionów mieszkańców. Ale co ciekawe, dlaczego takie duże straty były w tym mieście? Wiecie, to miasto wybudowane jest na dnie dawnego jeziora. I to jezioro, przez to, że jest takim... nie znam się dobrze na geologii, ale z tyle, co wyczytałem, właśnie jest takim terenem, który jakby zbiera te fale uderzeniowe, które mają miejsce nawet nie w samym pobliżu tego Meksyku, ale nawet kilkaset kilometrów dalej. Jest bardzo podatne na to. I to jest, myślę, też taki dobry przykład. Oczywiście, kiedy powstawało to miasto, to ci ludzie, którzy je budowali, nie mieli takiej wiedzy, jaką my mamy, sejsmicznej, nie wiem, związanej z tymi wszystkimi kataklizmami. Nie wiedzieli o tym po prostu, że to może mieć wpływ, prawda, na to zwyczajnie. Tak zakładam, bo to pewnie było dawno temu. Natomiast to, że dzisiaj na przykład czytamy, że rzeczywiście tam w samym tym mieście, pomimo że epicentrum było daleko poza miastem, ale w samym mieście zginęło ponad 50 osób właśnie przez to, że to miasto ze swojego położenia przyjęło po prostu dużą falę uderzeniową, jakby, prawda? I to są konsekwencje też decyzji pewnych, prawda? Może nieświadomych w tym wypadku, ale jednak, prawda? To, że zbudowało się to miasto tam, gdzie ono tak naprawdę jest zagrożone dużym ryzykiem, prawda? Obarczone dużym ryzykiem wstrząsów. Podobieństwo właśnie, o którym mówi Jezus, mówi o konieczności założenia solidnego fundamentu, prawda? Na dobrym podłożu, na sprawdzonym podłożu, na takim, które wiemy, że jest dobre, wiemy, że jest właściwe i wiemy, że Jezus to odnosi do siebie, prawda? Że On jest tym podłożem, On jest tą skałą, na której należy budować. Chciałbym, żebyśmy cofnęli się jednak do kilka wersetów wcześniej. Może z Ewangelii Łukasza, bo to jest to samo w zasadzie opisane, ale Łukasza może jakoś tak bardziej obrazowo to Łukasz przedstawił. Cofnijmy się może z powrotem do 6 rozdziału Ewangelii Łukasza. I zobaczmy, co było powiedziane, zanim Pan Jezus powiedział o tych fundamentach. To jest też istotne, to jest jedna wypowiedź Jezusa Chrystusa. Nie chciałbym traktować jej zupełnie w oderwaniu od tego, co było powiedziane wcześniej. Przeczytajmy od wersetu 37. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Odpowiedział im też podobieństwo. Czy może ślepy ślepego prowadzić, czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego widzisz źbło wokół brata swego, a belki wokół własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źbło z oka twego, a oto belka jest wokół twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źbło z oka brata swego. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z ciernia fig ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. I zobaczcie, tu jest odniesienie Jezusa do tego, co powiedział, prawda? Zobaczcie, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Nie czynicie tego, co wam powiedziałem właśnie, co wymieniłem wam, prawda? I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, co, o czym Pan Jezus powiedział. I od razu mówię, no, nie odnosi się to do kwestionowania zbawienia z łaski. Żeby nie było wątpliwości. Zbawienie z łaski jest zbawieniem z łaski. Ale to słowo, o którym mówi Pan Jezus, pokazuje niejako, na ile jesteśmy zaangażowani z Nim w relacje. Pokazuje niejako, odzwierciedla niejako naszą relację z Nim, prawda? Pokazuje właśnie ten dom, który jest widoczny dla innych, prawda? Który ludzie mogą obserwować. Wiecie, ludzie bardzo często, tak jak teraz obserwowaliśmy ten huragan, to ludzie tak patrzą na nasze życie. Oni nie wiedzą często, o czym mówimy, prawda? Oni nie wiedzą, co to jest jakaś głęboka teologia, prawda, którą interpretować można tak, a może tak, prawda? Oni czasami nie wiedzą, co to jest zbawienie tak naprawdę, prawda? To są dla nich zupełnie abstrakcyjne pojęcia. Ale oni wiedzą, że my głosimy Jezusa Chrystusa i przyglądają nam się. I co ciekawe, ludzie najbardziej się przyglądają wtedy, kiedy właśnie jest źle. Nie wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy jesteśmy zadowoleni, kiedy jesteśmy... Wszystko układa się pomyślnie, ale często spróbuję zobaczyć, o, ciekawe, jak on się zachowa w sytuacji, kiedy naprawdę ma problem w swoim życiu. Prawda? Ciekawe, jak on się zachowa w takiej sytuacji. To jest takie ludzkie, żeby patrzeć na człowieka, który deklaruje się jako uczeń Jezusa, ale zobaczymy, co on zrobi w takiej sytuacji. Zobaczymy, jak on postąpi w takiej sytuacji. Zobaczymy, jaka będzie jego wiara, prawda, w takiej sytuacji, w jakiej się znajdzie. Wiecie, to jest rzeczywiście istotne, o czym Pan Jezus mówi, prawda? Tutaj w tych kilku wersetach. Chciałbym zacząć od wersetu 39 i 40. To jest takie ciekawe słowo. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. To jest bardzo ważne słowo, o którym Pan Jezus powiedział, dosyć może niejasne z pierwszego takiego, kiedy patrzymy na nie, ale kiedy się zastanowimy, to myślę, że jest tu mowa o dwóch rzeczach. O dwóch bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, pamiętaj, że twoim nauczycielem jest zawsze i tylko Jezus Chrystus. Tak? To jest może coś, o czym wiemy, prawda? O czym powinniśmy przynajmniej pamiętać, ale często to różnie wygląda, wiecie, z tymi naszymi autorytetami, takimi bezsprzecznymi autorytetami. Czasami bardziej przemawia do nas wspaniały amerykański kaznodzieja, który napisał 40 książek, prawda? I on mówi coś takiego. No, interpretuje może inaczej Biblię, czasami to tak jakoś mówimy, prawda? Mówi może jakąś dziwną rzecz, ale wiecie, ale on ma taki autorytet. On ma takie poszanowanie w świecie. On ma 2000 ludzi albo 5000 ludzi w kościele. Napisał 30 książek chrześcijańskich, prawda? Jak taki autorytet może się mylić, prawda? To ja powiem, że może się mylić. Jestem tego dobitnym przykładem, kiedy już nieraz wam mówiłem, prawda, kiedy byłem ochrzczony przez człowieka, który napisał więcej książek, myślę, niż nie wiem, do czego porównać, on napisał dużo książek. Napisał dużo książek. I co z tego? Wykształcił wielu, wielu pastorów, słuchajcie, którzy mają dzisiaj ogromne kościoły w Europie. I co z tego? Założył sam wiele kościołów, prawda, wiele mega kościołów, można powiedzieć. I co z tego? Dzisiaj praktycznie jest... No, nie chcę tutaj wejść w rolę osądzania, ale odszedł od kościoła, prawda? Jest w kościele katolickim dzisiaj. I to pokazuje, że człowiek jest tylko człowiekiem, prawda? Że człowiek chociażby miał największy autorytet wśród ludzi, chociażby był najwspanialszy, chociażby był idealizowany przez wszystkich, to jest tylko człowiekiem. I nigdy nie możemy o tym zapominać, że jedynym naszym nauczycielem jest Jezus Chrystus, tak? Są pastorzy, oczywiście są osoby duchowne, którzy mają dużą wiedzę, którzy mogą być dla nas wspaniałą pomocą, ale nigdy nie możemy na nich budować swojej wiary, na nich opierać swoich fundamentów, prawda? One mogą być oparte jedynie w Chrystusie. I druga myśl taka, która mi przyszła do głowy tutaj, kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, odnosi się też do nas, bo my też jesteśmy nauczycielami. I nie tylko my, którzy stoimy tutaj za kazalnicą, ale każdy, kto siedzi tutaj na tej sali, jest nauczycielem, prawda? Który wykłada Ewangelię drugiej osobie, jest poniekąd nauczycielem, prawda? I mamy odpowiedzialność tego nauczyciela i przy nauczaniu musimy pamiętać, że nie możemy uczyć tego, czego sami nie potrafimy. Nie możemy nauczać ludzi rzeczy, których sami nie umiemy, prawda? I Pan Jezus to dalej pokazuje wspaniale. Pokazuje to w kolejnych wersetach, że kiedy uczymy ludzi czegoś, czego sami nie wykonujemy, czego w naszym życiu nie ma, to są tylko puste słowa. I prędzej czy później ludzie to zauważą, że to są tylko puste słowa, prawda? Chociażby były najpiękniejsze. To jeżeli za tym nie stoi jakieś świadectwo naszego życia, to są tylko puste słowa. I dalej 41 i 42 werset. Znamy te słowa. A dlaczego widzisz źbło wokół brata swego, a belki wokół własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źbło z oka twego, a oto belka jest wokół twoim. A błudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źbło z oka brata swego. I zobaczcie, to znowu może tak trochę odstaje od tego, nie trzyma się jakby całości, pewnej spójności, o której Jezus mówi, bo to najpierw mówi o nauczycielu, o mistrzu, tej obelce, później znowu wraca do, będziemy mówić o o jakby świadectwie naszym, prawda, o drzewach, drzewie dobrego, które rodzi dobre owoce, a tutaj mówi o tej belce, prawda, i myślę, że to jest de facto duży problem w chrześcijaństwie dzisiaj, prawda, że jesteśmy bardziej skupieni na krytyce niż na Ewangelii. I często niektórzy przyjmują taką właśnie strategię wręcz, że są skupieni na tym, żeby krytykować innych wierzących, żeby krytykować inne kościoły, żeby krytykować innych pastorów. I wiecie, to, że tak powiem, nie idzie przez społeczności jakieś konkretne, to po prostu idzie przez ludzi. Ludzie mają taką tendencję, to nie tylko wierzący, każdy człowiek ma taką, no, że tak powiem, niestety tą ciemną stronę, grzeszną stronę swojego bytu, że bardzo lubi krytykować innych. Bardzo lubi skupiać się na problemach drugiej osoby zamiast na swoich. No, ma to poniekąd takie uzasadnienie, że człowiek, który krytykuje, skupia się na problemach drugiego człowieka, robi to po pierwsze po to, żeby jakby zniwelować swoje problemy. Nie jesteśmy chętni do tego, żeby rozmawiać o tym, co jest naszą słabością, prawda? Albo co jest naszym problemem. Ale fajniej jest pogadać sobie o tym, co jest problemem brata Kowalskiego, prawda? W jego życiu, niż powiedzieć, co jest naszym problemem. I tak samo często w kwestii Ewangelii, prawda, jest do przesady, aż zamiast skupienie się na głoszeniu Ewangelii jest krytyka właśnie tego, jaki to tamten zbór jest, jaki to tamten pastor jest, prawda. I może, nie wiem, może wy nie macie tyle styczności z tym, ale często jak czytam po prostu różne opinie różnych pastorów, to jest to niestety bardzo widoczne i przykre dosyć, dlatego że nie na tym się powinniśmy skupiać. To nie jest nasz problem, prawda? Co dany Kościół wyznaje, co dany Kościół głosi, on ma swoją odpowiedzialność. Tak jak Adam powiedział, nie jesteśmy w stanie naprawić problemów i grzechów w tym świecie i powinniśmy raczej się skupić na naszej odpowiedzialności, a nie na cudzej odpowiedzialności. Ale my jako wierzący często bardzo lubimy się skupiać na cudzej odpowiedzialności i krytykować, prawda? I mówić, że tamten zbór to taki straszny jest, bo on takie rzeczy, takie herezje głosi. No głosi, to on jest za to odpowiedzialny. Tamten pastor jest odpowiedzialny. Ludzie są odpowiedzialni, prawda, którzy tam są, ale to nie jest nasza odpowiedzialność, nie skupiajmy się na tym. Pan Jezus to mocno podkreśla też, nie skupiaj się na źle wokół swojego brata, tylko spojrzyj na siebie, prawda? Zacznij od siebie, zacznij od swoich problemów. Dalej, 43 werset. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. O pewnym nauczycielu dzisiaj czytałem, ktoś powiedział, nie mogę słyszeć, co mówisz, ponieważ słucham, kim jesteś. Nie mogę słyszeć, co mówisz, ponieważ słucham, kim jesteś. Czyli to, co powiedzieliśmy na początku. Trudno mówić Ewangelię, kiedy ludzie widzą, że to się rozmija w naszym życiu z praktyką, prawda? Ja nie mówię, że jesteśmy idealni. Nikt z nas nie jest idealny i każdy, prawda, można każdemu coś zarzucić. Natomiast co innego jest, że można coś komuś zarzucić, a co innego jest, że jego życie jest kompletnie sprzeczne z tym, co mówi, prawda? Krótko mówiąc, jego słowa są puste. Nie stoi za tym kompletnie żadne świadectwo. I to jest ważna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, że Jezus bardzo dużą uwagę przywiązuje też do tego, że jesteśmy Jego uczniami, że nie stoją za nami tylko puste słowa, prawda? Tak jak powiedziałem, chociażby były najpiękniejsze. Chociaż to jest ważne, żeby głosić zawsze Ewangelię oczywiście, to nie podlega tej dyskusji. Pan Jezus powiedział, że jeżeli my nie będziemy głosić, to kamienie będą głosić, prawda? Ale jednak mówi, że to jest tutaj, myślę, mowa o świadectwie wobec ludzi na zewnątrz przede wszystkim, chociaż między nami też, ale myślę, że też na zewnątrz, kiedy mamy być tym świadectwem, prawda? Że, czy za nami nie stoją przypadkiem tylko puste słowa? Czy można powiedzieć, że to, co mówimy, z obfitości serca rzeczywiście wynika, prawda? Tak jak tutaj jest powiedziane. Jeszcze raz przeczytamy. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo, nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Człowiek dobry, każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbiera się z cierni fig, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Takie wspaniałe słowo. Z obfitości serca mówią usta jego. I to jest prawda, słuchajcie. Dzisiaj czytałem taką przez przypadek z taką ciekawą, takie ciekawe zestawienie o znanych różnych osobach z różnych dziedzin, że tak powiem, w świecie, sportowców, polityków. Ktoś sobie zrobił trochę trudu, żeby sprawdzić, jakie były ich ostatnie słowa przed śmiercią. Ja nie będę cytował dzisiaj tych słów, bo to nie jest czas i pora na to, ale druga osoba dobrze skomentowała, że te ostatnie słowa przed śmiercią dobrze obrazowały całe ich życie. Tak się złożyło akurat, że te ostatnie słowa przed śmiercią dobrze obrazowały ich życie. Był pewien komik, który rzeczywiście ostatnie jego słowo było takie dosyć śmieszne, żartobliwe, prawda? Był pewien sportowiec, którego ostatnie słowa mówiło o samochodzie. I to przypomniało mi się, że to jest taki dobry przykład, prawda? Czy rzeczywiście jakie są nasze słowa, prawda? Słowa są często tym, czym żyjemy. Nie są zupełnie oderwane od rzeczywistości, ale zazwyczaj są tym, czym żyjemy. Jeżeli żyjemy na tym, żeby obserwować na przykład życie innych, prawda? Tak jak w pracy często się słyszy, jak ludzie sobie lubią poplotkować, tak po prostu, prawda? Przyjść na kawkę i sobie tak pogadać o innych, prawda? No to jest ich życie, to jest ich po prostu jest ich motor, który ich trzyma przy życiu, żeby na tym się skupiać, prawda? I w każdej innej dziedzinie można by dać taki przykład, czyli słowa są obrazem rzeczywiście, to co mówimy, przeważnie jest tym, czym żyjemy. Więc to jest ważne faktycznie, żeby za słowami rzeczywiście stało świadectwo naszego życia, żeby stało to, co jest w naszym sercu, żeby to nie rozmijało się w dwóch różnych kierunkach. Więc ten dom, powracając do tego domu, o którym jest powiedział, jest bardzo dobrym przykładem. Ludzie nas obserwują, tak jak można obserwować ten dom, prawda? I kiedy przychodził ten huragan do Ameryki, mówili o tych skalach, prawda? No to wszyscy już wiedzieli, jak to się może skończyć, prawda? Nie trzeba było być prorokiem specjalnym, żeby wiedzieć, jak się skończy sytuacja z tymi domami, które stoją najbliżej tego brzegu. Wiadomo było, że jak przyjdzie rzeczywiście, na szczęście ten wiatr trochę zmalał, ale gdyby przyszedł, prawda, w tej największej skali, to by po prostu zrównał wszystko z ziemią. Nie było innej opcji, zrównałby wszystko z ziemią, bo wszyscy doskonale wiedzą, że te domki się składają, prawda, jak domki z kart, tak jak tam przez tą wyspę karaibską przeszło to tornado i praktycznie niewiele z tej wyspy zostało, 95% wyspy zostało zniszczone, prawda, dlatego że po prostu takie były konstrukcje tych domów. Pewien Polak, dzisiaj czytałem, w Stanach Zjednoczonych napisał takie słowa po tym, co się wydarzyło. Domy to jeden z aspektów tutejszego życia, do którego najtrudniej nam się przyzwyczaić. I za każdym razem tęsknię, myśląc o Polsce i marzę o tym, by tu kiedyś wybudować własny murowany dom. Ciekawe właśnie, bo większość domów tam jest właśnie drewnianych, które nie mają tej konstrukcji mocno umocowanej w podłożu. Znaczy Amerykanie, myślę, liczą się z tym, prawda? Bo to się przekłada na koszty, na siłę roboczą, na czas budowania tych domów. Takie domy się buduje w miesiąc przeważnie, czasami się gotowe w ogóle przywozi na ciężarówkach. I nie byłem nigdy w Ameryce, ale z tego co czytałem, to przeważnie właśnie w Ameryce tak to wygląda, oprócz dużych miast, prawda? Gdzie są drzewieżowce, duże murowane domy, to na prowincji często te domy są bardzo proste, bardzo, bardzo słabo, że tak powiem, umocowane w podłożu. Więc wszyscy o tym wiedzą, że ten dom się robi prosto i szybko i wszyscy też wiedzą, że kiedy przyjdzie duży wiatr, to ma małe szanse przetrwania taki dom, prawda? Trzeba po prostu się ewakuować, nie ma możliwości, żeby zamknąć się tam w tym domu. Znaczy jest możliwość, ale to jest duże ryzyko, że pofruniemy razem z tym domem wtedy, prawda? W tym wietrze. I nie inaczej właśnie jest w naszym życiu. Ludzie też obserwują nas, jak zachowamy się w jakiejś sytuacji, prawda? Jak postąpimy w jakiejś sytuacji. kiedy rzeczywiście jest niedobrze, żeby nas czasami może nawet ze zwykłej złośliwości przyłapać, powiedzieć, a ty taki wierzący, no właśnie, przyszła taka sytuacja i co? I co teraz powiesz o sobie, prawda? Jak postąpiłeś? Jak się zachowałeś? I wiecie, ludzie niestety mają taką tendencję, żeby tak właśnie nawet złośliwie wyłapać taki moment w człowieku. Więc ważne jest to, jak my się zachowujemy rzeczywiście, kiedy przychodzą właśnie no, sytuacje takie, jaka tutaj jest opowiedziana. I obrazuje to też, na ile głęboko jesteśmy ugruntowani faktycznie w Chrystusie, prawda? Czy ta wiara jest taka powierzchowna i w momencie, kiedy jest źle, to wiecie, to i w naszym życiu od razu to widać, że jest źle, czy jesteśmy mocno ugruntowani i nawet kiedy przychodzą problemy, kiedy przychodzą trudności, to może widać, że po nas, że nie jesteśmy pełni euforii, ale jednak widać też, że mamy pełne zaufanie do Jezusa, tak? Że to, że przychodzi wiatr, to, że przychodzą problemy, nawet największe, nie wytraca nas z relacji z Nim, prawda? Nie powoduje, że ta relacja zostaje zaburzona w żaden sposób. Może być trudno, ale relacja jest cały czas między nami i Bogiem taka, jaka powinna być. A więc co pokazuje ta historia? Co można zobaczyć po tej historii? Przede wszystkim, czy nasze świadectwo to nie są tylko puste słowa, puste frazesy? Czy widać za tymi słowami rzeczywiście naszą postawę? Czy widać nasze serce? Czy jest to przełożeniem na to, co robimy, prawda? Kiedy mówimy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. I po drugie, czy ludzie widzą, że patrzymy na życie nie z perspektywy doczesności, ale z perspektywy wieczności, prawda? Że nie żyjemy dniem dzisiejszym, prawda? Oczywiście jest ważne, żebyśmy też nie byli oderwani od tego świata, prawda? Że mamy tutaj odpowiedzialności, mamy obowiązki, ale jednak to nie jest celem naszego życia. I to też wszyscy inni powinni w nas widzieć, tak? Że naszym celem życia jest to, żeby podobać się Bogu i że idziemy za Nim i wiemy, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy, prawda? I ludzie to powinni widzieć, że nie jesteśmy krótkowzroczni. Dzisiejszy świat jest krótkowzroczny, prawda? Dzisiejszy świat skupia się na dniu dzisiejszym. Nie myśli o tym, co będzie za 5 lat, prawda? Nie myśli o tym, co się może wydarzyć za 5 lat. No, wszyscy mówią, a za 5 lat, panie, to kim może te rakiety odpalić? Może być wojna atomowa, nikt nie przeżyje. Co ja się będę martwił, co będzie za 5 lat, prawda? Się martwię, co jest dzisiaj. Czy mam za co żyć? Czy mam za co dzieci wykształcić? Prawda? Tak przeważnie tak wszyscy mówią. I jest to dosyć powszechne. Ale po dziecku Bożym powinno, że tak powiem, być widać, że my nie jesteśmy krótkowzroczni, tak jak ten świat. Że mamy zupełnie inną perspektywę w naszym życiu, prawda? Że patrzymy dalej niż 5 lat. Że patrzymy na wieczność, tak? I to jest nasz cel. To jest nasz cel, który stoi przed nami, do którego zmierzamy i to powinno być po prostu widoczne. Tak jak ten człowiek właśnie, który nie myślał o tym, co będzie, jak przyjdzie woda, prawda? Co będzie, jak przyjdzie ulewa. Interesowało go to, co jest dzisiaj. Dzisiaj jest dobrze, dzisiaj jest fajnie, można się bawić, można szybko postawić dom, prawda? A nie trzeba w to wkładać żadnego wysiłku, bo to jest wygodniejsze. Ale przyszła woda i musiała zweryfikować jego poglądy. A więc Pan Jezus pokazuje, że oczywiście na Nim, przede wszystkim na Nim zbudowana budowla, tak jak mówiliśmy, stoi się, tak? Ugruntowana na Nim budowla, ale ta budowla jest oparta rzeczywiście na relacji. A relacja z kolei jest oparta na posłuszeństwie, prawda? To jest jakby jedno z drugiego wynika. Nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby wykonywać przykazania, prawda? Jezus nie zmusza nas do tego, ale pokazuje też, że nasze posłuszeństwo wynika właśnie z relacji, prawda? Że wymaga ono od nas pewnego wysiłku, bo wymaga na pewno, ale nie wymaga tego wysiłku po to, żeby z samego wymogu wysiłku, ale po to, że zależy nam na tej relacji, prawda? Że chcemy mieć rzeczywiście tą głęboką, głęboką relację z naszym Panem. I życzę tego nam wszystkim, życzę tego też sobie, aby ta relacja rzeczywiście była ugruntowana, aby w sytuacji, kiedy rzeczywiście przychodzi ciężki moment, wiatr, deszcz, aby może nawet jak po nas widać, że nie jest łatwo, ale żeby ta relacja nigdy nie mogła być zaburzona, żeby nie było takiej siły, która może, prawda, oderwać nas od tego, na czym jesteśmy ugruntowani. Amen.